Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przedstawiając postać świętej Brygidy, papież dziękował kobietom za ich niezastąpioną posługę w rodzinach i we wspólnocie Kościoła.
Benedykt XVI zaapelował też o pomoc dla ofiar kataklizmu w Indonezji i Beninie.
Episkopat Polski wezwał do modlitwy o właściwy kształt ustawy o in vitro.
27 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Postać świętej Brygidy Szwedzkiej ukazuje nam godność i miejsce kobiety w Kościele. Jej rola różni się od roli kapłana, jest jednak równie ważna dla rozwoju wspólnoty Kościoła, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. W katechezie przedstawił losy tej 14-wiecznej mistyczki, którą Jan Paweł II ogłosił współpatronką Europy. Jej krótki rys biograficzny został przedstawiony również po polsku.
W jej życiu można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy, obejmujący okres jej duchowego wzrostu i małżeństwa zawartego bardzo młodo z Ulfem, gubernatorem Królestwa Szwecji. Starannie wychowała 8 dzieci, z których córka Katarzyna została świętą. Wiele czasu poświęcała modlitwie i cieszyła się niezwykłymi darami nadprzyrodzonymi, zwłaszcza darem wizji. Po śmierci męża, wytyczającej drugi etap jej życia, rozdała swój majątek biednym, zamieszkała w klasztorze Alvastra, prowadząc bardzo ascetyczny tryb życia. Była postrzegana jako prorokini, pełniąca misję wobec ludów, autorytetów politycznych i religijnych. Zmarła w 1373 roku. W rok po śmierci jej ciało zostało przewiezione do opactwa Vadstena, siedziby jej wspólnoty zakonnej.
W swojej katechezie Benedykt XVI wiele miejsca poświęcił świętej Brygidzie jako żonie i matce 8 dzieci.
Ów pierwszy okres życia świętej Brygidy ukazuje nam wartość tego, co dziś moglibyśmy nazwać duchowością małżeńską w pełnym tego słowa znaczeniu. Małżonkowie chrześcijańscy mogą razem dojść do świętości, mając oparcie w sakramencie małżeństwa. Nierzadko, jak to miało miejsce w życiu Brygidy i Ulfa, to właśnie kobieta, dzięki swej wrażliwości religijnej, delikatności i czułości, potrafi wprowadzić męża na drogę wiary. Z wdzięcznością myślę tu o tak wielu kobietach, które dzień po dniu, również dziś, oświecają swe rodziny świadectwem chrześcijańskiego życia.
Papież przypomniał, że wiele mistycznych wizji świętej miało charakter napomnień, również bardzo surowych. Ich adresatami byli ówcześni chrześcijanie, w tym kościelni i świeccy dostojnicy. Brygida domagała się od nich, by żyli naprawdę po chrześcijańsku. Papieża nakłaniała do powrotu z Awinionu do Rzymu. Czyniła to jednak, jak zauważył Benedykt XVI, z wielkim szacunkiem i przy zachowaniu pełnej wierności magisterium Kościoła, w szczególności następcy apostoła Piotra.
Na audiencji nie zabrakło również pielgrzymów z Polski.
Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro przypada święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Tradycja mówi o ich posłudze apostolskiej w różnych krajach i męczeńskiej śmierci w Persji. Święty Juda Tadeusz jest znany jako oronowing w sprawach beznadziejnych. Niech obydwie ziemie będzie dla was okazją do czynienia za dziedzictwo wiary otrzymane od apostołów. Wam i waszym bliskim serca błogosławię.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI modlił się za ofiary kataklizmu w Indonezji, gdzie trzęsienie ziemi wywołało potężną falę tsunami oraz w dotkniętym powodziami Beninie. Do wspólnoty międzynarodowej zaapelował o natychmiastową pomoc dla ofiar.
W ostatnich godzinach nowe straszliwe tsunami uderzyło w wybrzeże Indonezji, dotkniętej także przez wybuch wulkanu. Wiele jest ofiar i osób zaginionych. Rodzinom ofiar składam najszczersze kondolencje z powodu utraty najbliższych, a całą ludność Indonezji zapewniam o mej bliskości i modlitwie. Jestem też blisko mieszkańców Beninu, dotkniętego nieustannymi powodziami, które wiele osób pozbawiły dachu nad głową i pogorszyły warunki higieniczno-sanitarne. Wspólnotę międzynarodową proszę, by nie zwlekała z dostarczeniem niezbędnej pomocy i niesieniem ulgi tym, którzy cierpią z powodu tych zniszczeń.
W Beninie w wyniku ulewnych deszczy pod wodą znalazło się 2/3 kraju, a 680 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową. Odnotowano też co najmniej 80 przypadków zachorowań na cholerę. Natomiast bilans tragicznego tsunami, które dotknęło Indonezję, wciąż rośnie. Agencje informują o co najmniej 270 zabitych i setkach zaginionych.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Znane jest stanowisko Kościoła, jak wiadomo, krytyczne wobec kary śmierci, przypomniał watykański rzecznik prasowy w związku ze skazaniem na nią byłego irackiego ministra spraw zagranicznych i wicepremiera. Trzeba sobie życzyć, by wydany na Tariqa Aziza wyrok nie został wykonany, stwierdził ksiądz Federico Lombardi. Wyraził przekonanie, że to właśnie ułatwi pojednanie oraz odbudowę pokoju i sprawiedliwości w Iraku po wielkich cierpieniach, jakie przeszedł ten kraj. Gdy chodzi o możliwą interwencję humanitarną, Stolica Apostolska zwykła angażować się nie w formie publicznej, lecz kanałami dyplomatycznymi, jakimi dysponuje, dodał dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego.
O interwencję humanitarną zwrócili się do Watykanu adwokaci byłego wicepremiera, skazanego wczoraj przez iracki Sąd Najwyższy na śmierć przez powieszenie za prześladowanie szyickiej partii islamskiej obecnego premiera Iraku. 74-letni obecnie Tariq Aziz, katolik obrządku chaldejskiego, należał do najbliższych współpracowników Saddama Husajna jako jedyny chrześcijanin w jego ekipie, złożonej głównie z muzułmanów sunnitów. Reprezentował on często jego reżim na zewnątrz, broniąc jego zbrodniczych działań. Obrońcy byłego szefa irackiego MSZ utrzymują jednak, że nie miał on większego wpływu na politykę wewnętrzną.
Pobożność ludowa pozwala poznać biskupom, jakie są duchowe potrzeby i dary ich wiernych. Pokazuje też, w jaki sposób wiara przenika do codziennego życia mieszkańców Kanady. Czytamy w dokumencie tamtejszego episkopatu na temat pobożności ludowej. Dokument został przygotowany już wcześniej, jednak z jego ogłoszeniem zwlekano do kanonizacji brata Andrzeja Besseta, twórcy największego na świecie sanktuarium świętego Józefa. Jego życie i dzieło pokazują, jak ważna jest w Kanadzie pobożność ludowa, czytamy w dokumencie.
Kanadyjscy biskupi szczególny nacisk kładą na pobożność eucharystyczną, której wyrazem są adoracje, nabożeństwa 40-godzinne oraz procesje na Boże Ciało. Zaznaczają, że w Kanadzie szczególnie żywe jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Dotyczy to zwłaszcza ludności tubylczej, której bardzo bliskie jest duchowe macierzyństwo Maryi. Jak podają biskupi, pomimo postępującej sekularyzacji, niektóre tradycyjne formy pobożności wciąż pozostają żywe. Świadczy o tym m.in. fakt, że 4 największe sanktuaria w tym kraju odwiedzane są co roku przez ponad 2,5 miliona pielgrzymów. Dokument przytacza też w końcu niedawny list Benedykta XVI do seminarzystów i zawartą w nim pochwałę pobożności ludowej. Dla papieża, piszą biskupi, jest ona jednym z największych bogactw Kościoła. W niej bowiem wiara staje się ciałem.
Katolicka kampania na rzecz ludzkiego rozwoju winna się wyraźnie kierować katolickimi zasadami, uważają biskupi USA. Ta finansowana przez Episkopat Stanów Zjednoczonych organizacja specjalizuje się w walce z ubóstwem. Ponad rok temu wyszło jednak na jaw jej wsparcie finansowe dla grup promujących aborcję, tzw. małżeństwa homoseksualne czy antykoncepcję. W związku z tym konferencja biskupów dokonała przeglądu działalności katolickiej kampanii na rzecz ludzkiego rozwoju, celem jej odnowy.
Odnośny 15-stronicowy raport zaprezentował biskup Roger Morin, stojący na czele Komisji Episkopatu do spraw tej organizacji. Dokument zawiera zobowiązania, do których winna się ona dostosować, by w swej służbie ubogim mogła zasługiwać na miano katolickiej. Wymaga to lepszego zapewnienia, by nigdy nie wspierała działań niezgodnych z katolickim nauczaniem moralnym czy społecznym. Amerykańscy biskupi postulują też szerszą dyskusję nad moralnymi i ludzkimi kosztami ubóstwa opartą na katolickiej nauce społecznej, zwłaszcza na encyklikach Benedykta XVI Deus Caritas Est i Caritas in Veritate.
Posuwa się naprzód sprawa beatyfikacyjna twórcy słynnego kościoła świętej rodziny w Barcelonie, który papież będzie wkrótce osobiście konsekrował. Stan procesu przedstawiono wczoraj w tym hiszpańskim mieście na konferencji prasowej. Odbyła się ona w krypcie świątyni Sagrada Familia, gdzie spoczywa zmarły 85 lat temu Antoni Gaudí.
Jak ukazują liczne zebrane z całego świata świadectwa, Gaudí był nie tylko wielkim, nowatorskim architektem o dużym poczuciu przestrzeni sakralnej. Przyczynił się do połączenia rozbitych rodzin i głębokich nawróceń. Odnotowano też przypisywane jego wstawiennictwu cudy. Jego proces diecezjalny toczył się przez 3 lata w Barcelonie, a w 2003 roku został otwarty w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Trwają w niej już prace nad tomem dokumentacji zwanym Pozicjo. W przyszłym roku odbędzie się też w Rzymie wystawa zatytułowana Gaudi Sagrada Familia w Barcelonie – Sztuka, Nauka, Duchowość. Trwać będzie przez cały kwiecień i połowę maja w znajdującym się przy Placu Świętego Piotra na lewo od Bazyliki Watykańskiej skrzydle Karola Wielkiego. Jej zorganizowanie Papieska Rada do Spraw Kultury zleciła 2 katolickim fundacjom z Barcelony.
Watykańska wystawa ukaże życie i twórczość katalońskiego architekta ze szczególnym uwzględnieniem jego głównego dzieła – Kościoła Świętej Rodziny. Będzie można zobaczyć jego plany, makiety, fotografie, wideo, a także paramenty liturgiczne i inne dzieła sztuki ze świątyni Sagrada Familia.
Chrześcijańscy filozofowie w Indiach opublikowali pierwszą w tym kraju encyklopedię filozofii. Zawiera ona ponad 400 haseł zredagowanych przez przeszło 200 autorów. Wiele kwestii jest przedstawionych z 2 punktów widzenia, indyjskiego i zachodniego. Takie było bowiem założenie tego dzieła, wyjaśnia redaktor encyklopedii ksiądz George Pantanamakel. Miała ona być otwarta na zachodni i na indyjski sposób myślenia. Encyklopedia uwzględnia wszystkie główne nurty filozofii. W sumie liczy 1650 stron w 2 tomach. Została zaprezentowana w New Delhi przez kardynała Telesfora Topo.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało dziś komunikat wzywający do modlitwy o zgodne z prawem Bożym ustawy w sprawie in vitro. Biskupi proszą, aby w czasie mszy świętych i nabożeństw różańcowych, w parafiach, we wspólnotach i domach rodzinnych wierni modlili się o łaskę Ducha Świętego dla sumień wszystkich parlamentarzystów i o odwagę dla nich, podkreśla rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Biskupi proszą o to, by tam trwała ta modlitwa. To jest podejście chrześcijańskie, to jest właśnie nasza odpowiedź na to, co dzieje się wokół nas, a nie żadne naciski. To jest prośba skierowana do Boga.
Jak zaznaczają biskupi, prace parlamentarne nad projektami ustaw bioetycznych, dotyczące m.in. zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, powinny prowadzić do przyjęcia najlepszych, zgodnych z uniwersalnym prawem do życia, rozwiązań prawnych, gwarantujących godność osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego w darze miłości i w darze życia. Z poznańskiej siedziby Fundacji Redemptoris Missio wyruszył kolejny transport puszek. Pieniądze z ich sprzedaży będą przekazane na zakup leków dla małych pacjentów szpitali misyjnych w Kongo. Jak powiedziała Justyna Joniec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio, ludzie żyją tam w skrajnej nędzy i nie stać ich na podstawową opiekę medyczną.
Najbliższy szpital to są setki kilometrów i tak nikt się nie wybiera do tego szpitala, bo ludzi po prostu nie stać na leczenie w tym szpitalu. Zatem misja to jest jedyne miejsce, które zapewnia taką stałość, czyli miejsce, gdzie nikt im nie odmówi pomocy.
Puszki zbierały dzieci, pracownicy firm, a także grupy znajomych. Zbiórki odbywały się nie tylko w Poznaniu, ale też w kilku miastach na terenie całego kraju. Jedna z firm farmaceutycznych przekazała natomiast transport leków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.